przez ostatni tydzień serca wszystkich Polaków, a nawet jak nas zapewniali nasi przyjaciele z różnych krajów, serca całej Europy były w Warszawie. Teraz nasze serca są jakoś w Krakowie i dobrze, drodzy bracia i siostry, że tu się gromadzimy na tej mszy świętej. Chyba jesteśmy bliżej uroczystości krakowskich, niż gdybyśmy teraz siedzieli przed telewizorem, tutaj spotykając żywego Chrystusa, Pana życia i śmierci. Prosimy o zmartwychwstanie dla tych, których ciała leżą w tych dwóch trumnach w Kościele Mariackim. Prośmy Pana o nadzieję, wiarę i miłość.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Arcykapłan zapytał apostołów: zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka? Odpowiedział Piotr i apostołowie: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, przybiwszy do krzyża. Bóg wywyższył go na prawicę swoją jako władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy są Mu posłuszni. I zabronili apostołom przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Oto Słowo Boże. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dookoła tronu i zwierząt i starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: siedzącemu na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A czworo zwierząt mówiło: amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu, jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: przynieście jeszcze ryb, któreście teraz łowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: chodźcie i posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj rano byłem w redakcji Polskiego Radia. Młodzi dziennikarze, redaktorzy, od 7 dni, dzień i noc, jeden temat. Mówili mi: chyba się ksiądz nie zgorszy i nas dobrze zrozumie, ale my czekamy, kiedy to już się skończy. 7 dni na wysokich obrotach, 7 dni najwyższych słów: ojczyzna, Bóg, honor, śmierć, trumny. To trzeba mieć naprawdę mocną psychikę, żeby to wszystko mówić jeszcze z serca, a nie tylko ustami. Ja myślę, że ktoś z Państwa może mieć takie odczucie, że już tyle tych treści padło, tyle analiz. Ale jesteśmy przy Chrystusie, a On do nas powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy właśnie utrudzeni jesteście i obciążeni, a ja was pokrzepię. Chciałbym dzisiaj swoją refleksję skierować ku takiemu wymiarowi trochę społecznemu, polskiemu, ale ponieważ te dyskusje nasze trwają teologiczne, to ja w takich krótkich punktach jednak jeszcze powiem to, co miałem powiedzieć od strony teologicznej. Przede wszystkim przypomnę Państwu, to zapewne kiedyś już mówiłem, nikt ze zmarłych nie chce wracać na ziemię. Bo my często stajemy nad trumnami i mówimy: jacy oni biedni, jak strasznie w tych grobach, popaleni. Oni mieli straszne te 5-7 sekund. To mieli straszne. A jeśli śmierć przyszła rzeczywiście tak błyskawicznie i zobaczyli to światło, do którego zmierzamy, to nikt nie chce wrócić na ziemię. Nawet ci, którzy są w czyśćcu, czytałem o tym, i cierpią nieprawdopodobnie, nie chcą tu wrócić. Dlaczego? Bo z ziemi są dwa wyjścia, do piekła i do nieba, a z czyśćca jest jedno wyjście, do nieba. Oni nie chcą wrócić. I to przejawia się w takiej teologicznej formule: to nie jest tak, że oni umarli, a my żyjemy. To oni żyją, a my umieramy. Proszę Państwa, jak wyjdziemy z tej mszy świętej, będziemy godzinę bliżej swojej śmierci. Będziemy bliżej swojej śmierci. To my się zbliżamy do śmierci. Oni się zbliżają do życia. No i jeszcze to nieszczęsne, które jak Polska długa i szeroka, Bóg tak chciał. Dlaczego Bóg tak sprawił? Nie wiemy, kto chciał i jak chciał. Pilot, obsługa naziemna, zrządzenie Boże, wyrok, nie wiemy, musimy to zostawić. I proszę być ostrożnym, nawet jeśli badania komisji wykażą, że to był błąd pilota. Proszę Państwa, jakiś człowiek może spowodować wypadek samochodowy i wszyscy mówią: on spowodował wypadek samochodowy. Ale że wychodząc z żoną się pokłócił niemiłosiernie, na przykład ona mu naobliżała, to tego nikt nie wie. I kto spowodował ten wypadek samochodowy? A że rok temu ten człowiek jechał tą samą trasą i koledzy z niego kpili, że ty tu się wleczysz i wolno jeździsz. Jak będziesz jechał za rok na wakacje, to depnij tam gazu, powiedzą. Depnij, tam się super jedzie. I on za rok, załóżmy, zdepnął tego gazu. To kto spowodował ten wypadek? No on, ale czy ci głupi koledzy, którzy mu takie rady dawali przed rokiem? Na decyzję człowieka wpływa tysiące wektorów. I dlatego Bóg mówi: nie sądźcie. I nie mówmy, kto tak chciał, co tak chciał. My, proszę Państwa, musimy tylko przyjąć, że ten fakt, że to się stało, co jest pewne, że Bóg chce z tego zła, bo to było zło. Porozrywane ciała, osierocone dzieci, Polska okaleczona. To jest zło, to jest cierpienie. Ale z tego zła Bóg chce, byśmy wyprowadzili dobro. Jeszcze może tak, w zeszłym tygodniu tyle tych rozmów prowadziliśmy na wiadomy temat. Wzruszyło mnie śledztwo, powiem tak prowokująco, śledztwo pewnej starszej siostry zakonnej, która powiedziała tak: proszę księdza, ja sobie tak myślę. Było po Wielkiej Nocy. Ci wierzący, którzy lecieli tym samolotem, to byli chyba porządni katolicy. Któż z nich by nie był u spowiedzi? Któż z nich by w święta nie poszedł do komunii? A nawet jeśli coś się w tym tygodniu poświątecznym stało, lecieli do Katynia na mszę, wiedzieli, że tam będzie komunia, że wszyscy będą podchodzić. Kto by poleciał do Katynia bez spowiedzi, gdyby miał grzech ciężki? Nawet to było tą mobilizacją, że będzie wspólnota eucharystyczna tak bardzo widoczna, jaskrawa. I nie było czasu liczyć na tym, że po wylądowaniu samolotu ja się jeszcze wyspowiadam, bo oni przylatywali od razu na mszę świętą. Jeszcze leciało czterech kapłanów. Jeszcze nie wszystkie miejsca w samolocie były zajęte. To śledztwo było precyzyjnie zrobione. Jeszcze można było poprosić księdza i powiedzieć: księże, pójdziemy tutaj gdzieś tam. Nieraz tak ludzie proszą. W autokarze z tyłu, w pociągu gdzieś tam. Proszę mnie wyspowiadać. Przecież nie był to optymalnie najlepszy moment, że ci ludzie byli w stanie łaski uświęcającej. Ci, którzy byli uczniami Chrystusa. Dziękujmy Bogu za te dobre myśli, które nam niektórzy ludzie podsuwają, bo chyba rzeczywiście są dla nas jakimś pocieszeniem. Ale powściągnijmy tą ciekawość, bo my byśmy chcieli wiedzieć kto, co, dlaczego, jak. No najlepiej, żeby to wszystko było sfilmowane i w ogóle w samolocie i ostatnie chwile i na lotnisku. Nie wiemy, nie dowiemy się, zostawmy. Natomiast jeśli chodzi o taki wymiar bardziej społeczny, kochani, ktoś powiedział, mówiąc o naszym prezydencie zmarłym, że jego całe życie to była droga do Katynia. Chyba dziennikarz niemieckiej telewizji tak powiedział. Ja się z tym zgadzam. Młody Leszek Kaczyński, wychowany w domu, w którym ojciec był żołnierzem AK, matka sanitariuszką Szarych Szeregów. Wujek zginął nie w Katyniu, ale w innej miejscu kaźni tam na wschodzie. Trudno, żeby Polski przedwojennej jakoś w tym domu nie było. Tam było, czuję, dużo tej Polski przedwojennej. Od samego urodzenia tradycja jakaś taka narodowa polska była, bardzo mocna. Państwo może czytaliście na ten temat nawet więcej ode mnie. I do ostatnich tygodni życia, do ostatniej sekundy życia, bo lecieli do Katynia. Ale ja nawet mówię o takim czasie jeszcze sprzed katastrofy. Zajrzałem na stronę pana prezydenta internetową i tylko w marcu, w tym ostatnim marcu, pan prezydent 1 marca odznaczył pośmiertnie żołnierzy wyklętych z roku 1951. 28 marca, to jedno z ostatnich odznaczeń, order Orła Białego, pośmiertnie też nadany dla prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Ciągle żył tamtym światem. Ciągle tamten świat podnosił, odkrywał ten zapomniany świat Polski przedwojennej, tych tradycji naszych narodowych, patriotycznych. No i Muzeum Powstania Warszawskiego, to wszyscy wiemy, dzieło życia, tak się powszechnie mówi o tej nieprawdopodobnej placówce, że tak powiem nieładnie edukacyjnej, a po prostu miejscu, gdzie ludzie dziesiątkami, setkami tysięcy przybywają, by dotknąć się świata powstańczego. I to nie była tylko misja polityczna oczywiście, on po prostu rzeczywiście był z tamtego świata, tak nauczony, że prezydent Polski jest człowiekiem poważnym i może dlatego trudno było przed kamerami o jakieś, przepraszam za młodzieżowe słowo, luz. On był człowiekiem bardzo luźnym. Dzisiaj w jednym portali ukazały się prywatne zdjęcia pana prezydenta i jego żony. Widzimy najnormalniejszego w świecie ciepłego człowieka, ale kiedy prezentował się przed kamerami, to on był tak nauczony, że prezydent to jest dostojność, powaga. Niektórzy mówili spięty, bufon. Natomiast to nie znaczy, że tak jak wspomniałem, i to o tym się dużo w tym tygodniu mówiło, że był to zwykły też człowiek, oprócz tej pięknej tradycji, pięknego wymiaru serca. To nieprawdopodobne, że człowieka się zna tyle lat, zna się z gazet, z mediów, tak jak myśmy go znali. I nikt nam nigdy nie powiedział, że nasz pan prezydent był kibicem Gwardii Warszawa. A był kibicem. I on rzeczywiście całe życie pielgrzymował do Katynia. Ludzie się boją, wielu ludzi się boi tych słów patriotyzm, naród, ojczyzna. Boją się, że jeśli dojdą do władzy ci ludzie i będą mieli możliwość przemieniania Polski, to będzie tak, że wszystkie dziewczyny będą w Polsce chodziły w warkoczykach i w granatowych spódnicach, a będzie z radia leciała tylko muzyka, prawda, II Rzeczypospolitej. To nie o to chodzi, proszę Państwa. Można być krajem nowoczesnym, bardzo nowoczesnym, przyjmującym z nowości w obyczajach to, co jest dobre, wspaniałe, mądre i ciekawe, i mieć fundament moralny. Ja pamiętam, jak Państwo się zorientowaliście, ja lubię takie drobiazgi. Pamiętam, jechaliśmy kiedyś z kolegami autobusem, gdzieś tam między Doliną Chochołowską a Zakopanem, za komuny jeszcze. Jechało nas kilku chłopców, kilku moich kolegów, jeden z nich był właśnie z rodziny takiej akowskiej. I jechaliśmy tym autobusem, tłok był tak nieprawdopodobny, jak to wtedy w tamtych czasach bywało, tłok był tak nieprawdopodobny, że nikt z nas nawet nie próbował się przedostać do kasownika, żeby skasować bilet. No więc żeśmy wysiedli z tego autobusu, dziękując Bogu, żeśmy do tego Zakopanego dojechali. I ja zobaczyłem kątem oka, ten człowiek nie zrobił tego naprawdę na popis. Podszedł do śmietniczki, podarł dobry bilet i wyrzucił do śmieci. Jechał autobusem, nie skasował, trzeba zapłacić. To są takie niuanse, właśnie taki świat z zasadami moralnymi bije się w piersi. Ja się wtedy ucieszyłem, że jeden bilet do przodu. On go podarł i do dzisiaj to pamiętam bardzo mocno. Ale co jest ciekawe, że o wielu ludziach w tym samolocie, nie znamy oczywiście załogi, nie znamy stewardess, ale o wielu ludziach w tym samolocie można było powiedzieć, że sensem ich życia było pielgrzymowanie do Katynia i droga do Katynia. Ci wszyscy z rodzin katyńskich, organizacji jakowskich, z tych, którzy troszczyli się o groby na obczyźnie, tacy ludzie jak pan Anna Walentynowicz, czy wreszcie postać sztandarowa, prezydent Kaczorowski. Całe życie walczyli o tym, żeby właśnie duchowo oczywiście dojść do Katynia i doprowadzić tam Polskę. Bo co to jest Katyń? I tu znowu, proszę Państwa, ja teraz takie dam porównanie i może nas kusić pytanie, a kto to tak zorganizował? Stało się. Ja dam porównanie, może komuś się wyda kontrowersyjne. Wiecie, kochani, że w ostatnich latach propaguje się taką metodę, taki medyczny zabieg, że jak się dziecko rodzi, to żeby z pępowiny czy z łożyska matki pobrać krew pępowinową, krew, która może produkować komórki macierzyste, i wstawić ją do banku krwi, gdzie w temperaturze tam blisko minus 200 stopni będzie czekała na moment, że człowiek ciężko zachoruje, na przykład na białaczkę. I wtedy będzie się go leczyć tą krwią, którą się przed laty wzięło od matki, tą pępowinową krwią. Otóż kiedy sobie tak myślałem o tym Katyniu i całej tej historii w wypadku pod Smoleńskiem, pomyślałem, że kiedyś została wzięta, ja nie mówię Pan Bóg wziął, została wzięta duchowa krew zaraz w 39 roku, w 40 roku, kiedy oni ginęli w Katyniu, i złożona nie do banku, bo to złe słowo, do tabernakulum w Katyniu, tego zakopanych grobów w lesie katyńskim. I ta duchowa krew tam jest, bo przez Polskę, przez lata faszyzmu i komunizmu przetoczyła się choroba demoralizacji. Zostało zgładzonych tylu ludzi. No wszyscy wiemy, jak Polska została zraniona, jeśli chodzi o ducha. To jest, proszę Państwa, niezwykłe, jak Polacy przeżywają ostatnie dni. Ale nie możemy zapomnieć, że jeśli chodzi o statystyki nieuczciwości w pewnych sprawach i demoralizacji, przodujemy w Europie. I teraz chodziło o to tym ludziom, takim jak pan prezydent Kaczyński, jak pan prezydent Kaczorowski, żeby do tego Katynia dojść duchowo. Nie tyle, że polecieć samolotem od czasów wolności, upadku komunizmu, to już stało się możliwe i dozwolone, ale żeby duchowo Polskę skontaktować z tym tabernakulum, z tym, jeszcze raz powtórzę, bankiem krwi, żeby odnowić, bo to jest niesamowicie żywotna krew. Te groby krzyczą od 70 lat. Tych grobów panicznie się bali Sowieci, tych grobów panicznie bali się nasi krajowi komuniści, tych grobów bała się Ameryka, tych grobów bała się Anglia, tych grobów bał się Zachód. Ten krzyk jest niesamowity. Niesamowity. Jeszcze dam inne porównanie biblijne. Pamiętacie Państwo historię Noego, kiedy Bóg postanowił wyniszczyć świat. Chciał dla ocalenia tych kilka osób i zwierzęta, zamknął w arce i ta arka potem gdzieś, jak głoszą do hipotezy, gdzieś tam w górach Arafatu osiadła. Otóż tak jakby los, przewidując, co się stanie z Polską w 1939 roku do roku 1989, powiedział: zamknę wam w arce trochę duchowych wartości, trochę albo bardzo dużo, bo tu przez ten kraj przetoczy się właśnie lawina i prześladowań, i śmierci wiernych synów ojczyzny. I teraz właśnie, żeby tą arkę duchową tam odnaleźć, żeby zaczerpnąć I znowu przykład, i nie będę się rozwodził na temat bohaterstwa żołnierzy, którzy zginęli w Katyniu. Całe tomy na ten temat napisano. Znowu powiem jeden drobiazg. Drobiazg. Może to Państwo słyszeliście. Niektórzy mówią, że nie wiem, czy wszystkie, czy niektóre konwoje do tych obozów na wschód były bardzo słabo eskortowane przez sowieckich żołnierzy. Tam był jeden żołnierz z karabinem i pilnował całego pociągu. Dlaczego Sowieci tak słabo pilnowali tych pociągów? Bo polscy oficerowie dali słowo honoru, że nie uciekną. I słowo honoru wystarczyło. I to jest krew. Ta, która produkuje komórki macierzyste. I my jej potrzebujemy. Żeby dzisiaj w ludzi w Polsce było jak najwięcej takich ludzi świeckich, duchownych, którzy mają takie poczucie honoru. Takie umiłowanie honoru. Wracając, może nawiążę trochę do dzisiejszych czytań. Tutaj też jest takie słowo właśnie, które wykorzystam dla zilustrowania mocy duchowej tego tabernakulum katyńskiego. Arcykapłan zapytał apostołów: zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką. On jest zdziwiony. Myśmy wam zakazali, a wyście napełnili całą Jerozolimę swoją nauką. Tak jakby dzisiaj oprawcy, sowieccy oprawcy powiedzieli do tych, którzy leżą w Katyniu: myśmy wam zakazali głosić jakiś patriotyzm, jakąś Polskę, a wy napełniacie Polskę, przez ostatni tydzień pół świata napełniliście wiadomością o Katyniu, o tym, co się tam stało i o waszym triumfie duchowym nad oprawcami. To jest nieprawdopodobne. Ja po prostu zdębiałem, jak zaraz drugiego dnia po katastrofie czy trzeciego przeczytałem, że w Brazylii ogłoszono żałobę narodową. Ja byłem przekonany, że w Brazylii też nastąpiła jakaś katastrofa. Ja byłem przekonany. I mówię, patrzcie, i nam się trafiło, im się trafiło. Tylko co się u nich stało? Jak się potem dowiedziałem, że Brazylia ogłosiła żałobę narodową po śmierci polskiego prezydenta, a to wszystko to jest historia, tragedia smoleńska nie zaczęła się 10 kwietnia o 7:20 rano, kiedy ten Tupolew startował z Okęcia. Ona się zaczęła 70 lat temu. To wszystko jest jedna historia. I ci oprawcy mówili, kiedy ich aresztowali w 1939 roku na wschodzie, mówili: zabraniamy wam, właśnie przez to aresztowanie zabraniamy. Potem była indoktrynacja. Wy wiecie, dlaczego ich Stalin od razu nie zabił? Bo miał nadzieję, że ich się da przerobić. A oni się wszyscy, nie wiem czy wszyscy, czy praktycznie wszyscy, okazali nie do przerobienia, nie do sowietyzowania. I dlatego ta decyzja zapadła dopiero kilka miesięcy później. Las Katyński krzyczy. To jest tak, jak w żarzące ognisko dorzucimy trochę chrustu, jak do ogniska, jak to się nawet mówi w tym naszym przysłowiu, dolejemy oliwy i to buchnie płomieniem. To tak od 70 lat ten żar Katynia był i ten samolot, który do Katynia nie doleciał, ale jakby uderzył i to wszystko wybuchło, ta żertwa tych 96 ofiar dołożona do żertwy tych żołnierzy katyńskich, to wszystko wybuchło znowu wielkim płomieniem i teraz my się tylko modlimy i zastanawiamy, co zrobić, żeby ten płomień jakoś płonął. I ostatnia już myśl. Jest coś w tym symbolicznego, bo to naprawdę tragedia. Oni zginęli 18 kilometrów od Katynia. Przelecieli kilkaset kilometrów i zabrakło 18. Ja w tym symbolu 18 kilometrów znajduję zadanie dla nas. To my teraz mamy te 18 kilometrów pociągnąć. To my mamy te 18 kilometrów przejść. To jest nasze powołanie. Bo często mówimy i mówi się już w radiu, wszyscy mówią, no co z tego zostanie? Kochani, podam też przykład, może trochę taki prowokujący. Alfons Maria Liguori mówił, założyciel redemptorystów, wielki kaznodzieja, mówił, że głoszącemu kazania i słuchaczom głosi, on tego dosłownie nie powiedział, on mówił o cudzołóstwie, że grozi taki w przenośni grzech cudzołóstwa. Co miał na myśli? Ja to sprecyzuję, jemu chodziło o antykoncepcję bardziej. Ktoś, kto stosuje antykoncepcję, chce, żeby seks był przyjemny, ale żeby nie było żadnych owoców, żeby nie było żadnych konsekwencji. Odciąć przyjemne od owocu, od ojcostwa, rodzicielstwa, macierzyństwa. Wyciąć sobie tylko przyjemne. Otóż ja myślę, że nawet jeśli chodzi o to przeżywanie tej całej rzeczywistości, której uczestniczymy, grozi nam właśnie też pokusa takiej antykoncepcji. Antykoncepcja, antypoczęcie. Żeby się w nas nic nie poczęło, żebyśmy zostali tylko, że będziemy teraz przez dni i tygodnie mówić, ile ja stałem do trumny pana prezydenta. Ja 8 godzin, a ja 9, a ja 11 stałem. Licytacja, kto ile stał, kto się jak spłakał. No i przerzucanie błędów na tych, że szukamy teraz winnych. Mnie zawsze uderza realizm Ewangelii. Jezus powiedział, na czym polega miłość do Pana Boga. Chętnie byśmy usłyszeli na jakiejś fascynacji Bogiem, na jakichś emocjach wobec Boga, na jakimś głębokim potrzebie Pana Boga. A Jezus mówi wprost, miłość do Boga polega na zachowywaniu Jego przykazań. Kropka. Żadne sentymenty, żadne pragnienia, żadne fascynacje teologiczne, żadne dyskusje. Miłość do Boga nie polega na dyskusjach teologicznych nieciągnących się. Miłość do Boga polega na zachowywaniu Jego przykazań. I dopóki jesteśmy z tymi otwartymi oczyma szeroko i uszami szeroko, także chyba w tych dniach więcej widzimy, więcej słyszymy, licząc się z tym, że zaśniemy, że przyśniemy, że się te całe wydarzenia przykurzą, trzeba sobie coś pozostawić w konkrecie. Postanowienie, sprawę, rzecz, spowiedź. Coś, co będzie właśnie takim konkretem. Ja z tego miejsca chciałbym, bo jesteśmy tutaj wprawdzie w tak bardzo lokalnej wspólnocie, to nie jest żadne ogólnopolskie zgromadzenie, ale chciałbym wyrazić swój podziw i podziękowanie dla tych, którzy przygotowywali te uroczystości. To jest nieprawdopodobne. Proszę Państwa, ja nieraz organizowałem jakieś procesje. Ja wiem, jak to jest trudno zgrać, żeby dwie osoby podeszły w prawo, potem przeszły w lewo, ołtarz otoczyły. Ci żołnierze chodzili jak w zegarku po prostu. To wszystko było piękne, godne. Mówię to, bo my nieraz w Polsce mówimy, a te nasze urzędy, te ministerstwa, to ta policja. Oczywiście sprawa jest dyskusyjna i nie chcę tu wybielać. Ale to, co zrobiły służby miejskie, policyjne, wojskowe w minionym tygodniu, to jest naprawdę piękne. I dziennikarzom, nie wszystkim, ja wszystkich dziennikarzy w tych dniach nie słuchałem, ale to, co robiła Polska Telewizja, to jest naprawdę majstersztyk. I dzisiaj, jak Państwu wspomniałem, rano byłem w Polskim Radiu i to jest wzruszający widok, kiedy ci dziennikarze na najwyższych obrotach przy mikrofonach stoją aerozole do pryskania w gardło, zamieniają się herbatą, napij się trochę mojej, bo tracisz głos. I to było zrobione na poziomie. I to jest pewien konkret, który konkretni ludzie zrobili z tej konkretnej okazji. I żeby każdy z nas jakiś taki owoc podjął, bo tak jak powiem, zostało nam 18 kilometrów. Pan prezydent Kaczyński, pan prezydent Kaczorowski, członkowie rodzin katyńskich przebyli ogromną drogę od samej wojny. Płacili za to nieprawdopodobnie, że chcieli duchowo Polaków złączyć z Katyniem. Zrobili wielką robotę, ale nam zostało 18 kilometrów. Powstańmy. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych. Przedstawmy Bogu, który jest Panem życia i śmierci, nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby chrześcijanie ponad wszystko pragnęli życia wiecznego z Bogiem i w Bogu. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za Ojczyznę, by te dobro, które dotknęło naszych serc, dobro, które przyszło przez krzyż, pozostawiło widoczny ślad, stały ślad w naszych wnętrzach. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich ludzi, którzy w minionym tygodniu pracowali po nocach, zebrania, organizacje. Tę całą pracę, którą zrobili także po to, żebyśmy my mogli to pięknie wszystko przeżywać. Niech im to Bóg wynagrodzi. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich pielgrzymów, którzy teraz są w Krakowie. Niech pięknie przeżyją te uroczystości i niech szczęśliwie w pokoju wrócą do domu. Ciebie prosimy. za Polskę, by zaczerpnęła tego ducha, tego fundamentu moralnego ze swojej przeszłości. Ciebie prosimy za zmarłych, za wszystkich poległych pod Smoleńskiem, o udział w życiu Bożym dla nich. Ciebie prosimy i za nas tutaj zgromadzonych, aby nawet jeśli ktoś nam będzie zabraniał nauczać w imię Chrystusa, obyśmy napełniali całe swoje życie, życie naszych bliskich, radosną wieścią o zwycięstwie życia nad śmiercią. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, Ty dostrzegasz wszelkie dobro w sercu człowieka i wszelkie dobro ocalisz. Spraw, aby to, co zrodziło się w nas w minionych dniach, zapłonęło ogniem codzienności i prawdziwej miłości do Ciebie i do ludzi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.